Także jak już Szabel powiedział, jak się mają Windowsy i kontenery ze sobą. Ja się nazywam Marek Śledziński, jestem programistą zawodowo, hobbystycznie. Tematy DevOpsowe również nie są mi obce. No i głównie jestem związany ze stosem technologicznym Microsoftu. Także połączenie słów Windows Containers wzbudziło moje zainteresowanie. Chciałbym opowiedzieć o tym, co po drodze badając ten temat odkryłem. Więc czym jest kontener? Oprócz ładnej technicznej definicji można powiedzieć, że jest to koncept izolacji pewnej grupy procesów od reszty procesów w systemie operacyjnym. Także te procesy widzą tylko siebie, widzą tylko zasoby, które zostały im przyznane. I różnica jest taka, że w porównaniu do klasycznej wirtualizacji, tej ciężkiej wirtualizacji, nie musimy emulować tej warstwy sprzętowej. Czyli jeśli kontener, system w kontenerze chce się odwołać do sprzętu, odczytać plik, to woła do jądra maszyny, na której jest hostowany. I teraz, czemu w ogóle nas to interesuje? Dla mnie jakby największą zaletą jest odpowiedź na problemy, które leżą po dwóch biegunach. Czyli z jednej strony mamy tą klasyczną wirtualizację, czyli ciężką maszynę wirtualną, musimy wirtualizować sprzęt, tracimy na to zasoby, ale mamy bardzo fajną, pełną izolację całej przestrzeni adresowej. Z drugiej strony możemy wszystko wrzucić na jedną maszynę, nie mamy żadnego narzutu, ale tracimy izolację. Jak jedna aplikacja, drugi coś namiesza, no to mamy problem. Ciekawą zaletą jest również portowalność, czyli dostarczamy tak naprawdę nie tylko naszą aplikację, ale i całe środowisko, w którym ta aplikacja żyje. No i nie ma co ukrywać, jest to trend w IT. Koncept bardzo popularny. Oczywiście nie Windows kontenery, bo ich general availability zostało ogłoszone 2 miesiące temu, także jeszcze jest to zbyt młode, ale w świecie Linuxa jest już koncept, który naprawdę ogorzał i często możemy na prezentacjach dużych firm zobaczyć, że używają. Przepraszam, ja tylko odpuszczę sobie timer. Tak, więc taki ekosystem kontenerów. Od razu jak mówimy kontener, prawie że zawsze myślimy Docker kontener, że to jest to samo. Oczywiście nie. Mamy runtime. Runtime to jest system operacyjny, który ma zaimplementowane odpowiednie koncepty. I teraz mamy Dockera, który jest na tym systemie zainstalowany, który nam pozwala w dość łatwy sposób, dając proste narzędzia, te koncepty wykorzystać. Żeby coś uruchomić na tym środowisku, musimy mieć tak zwany image, czyli obraz, który opisuje, co w tym kontenerze ma być, co się ma w nim dziać. O tym chwilę później. No i następnie trzeci gracz, czyli repozytorium. Jak już stworzę sobie obraz, myślę, że jest fajny, no to mogę go wypchnąć do repozytorium prywatnego, publicznego, na przykład Docker Hub, i ktoś może skonsumować taki mój obraz. Od razu, żeby odnieść to do praktyki, niestety nie robię live codingu ze względu na moje niezbyt super dobre umiejętności pisania na żywo, także pójdziemy przez przykład na slajdach. Więc odpalam sobie konsolę, wyświetlam mój runtime. Co jest moim runtime'em? Windows 10 Pro i zainstalowany Docker z kanału beta, 1.13 wersja. Kanał beta daje na to, że mamy mniejszą stabilność, ale więcej dostępnych feature'ów. To polecenie, że runtime tego nie znajdziecie, to jest moja pomocnicza funkcja. Ja potem dam linka do GitHuba, gdzie wszystkie te funkcje i ten przykład będzie sobie można samemu dogłębnie przebadać. Więc mam mu runtime zapewniony, fajnie. Teraz co ja chcę zrobić? Chcę zahostować prostą aplikację MVC 5, .NET 4.6, czyli nie .NET Core, znaczy absolutnie nic nie mam do .NET Core, ale chcę pokazać, że kontenery i Core to są dwa różne koncepty. Co my w niej mamy? Każdy, kto się spotkał z ASP MVC, pewnie tą strukturę folderów poznaje. Absolutnie nie ma w niej żadnej różnicy w stosunku do tego, co dostajemy z IDE, ale pojawiają się nowe pliki. Docker Ignore i Docker File, czyli serce tego właśnie obrazu. Docker File jest to plik tekstowy o określonej strukturze, gramatyce, który Docker, czyli to narzędzie, rozumie i umie nam przeprowadzić tak zwaną operację budowania tego kontenera, czyli stworzyć artefakt, który może jako kontener uruchomić. I teraz przejdźmy sobie przez ten obraz, zaczynając od góry, czyli from Microsoft Windows Server Core, czyli zaczynamy z jakiegoś bazowego obrazu, który tak naprawdę jest zestawem plików, które tworzą nam goły system operacyjny. On zajmuje w tej chwili około 10 GB. I następnie po takim from wykonujemy serię poleceń, zaczynając od słówka run. I każda taka komenda coś robi. I koniec końców, jeśli ona się wykona, to wprowadzi jakąś modyfikację w systemie plików, doda jakieś pliki. Na przykład punkt drugi, instalujemy web serwer na tym Windowsie. I co jest ekstremalnie ważne i mi się strasznie w Dockerze podoba, to, że ta linijka druga nie zmodyfikuje nam plików, które pochodzą w tej warstwie pierwszej zerowej, tylko stworzy nową cienką warstwę, w której zapiszę sobie tylko te różnice, te nowe pliki i tylko te modyfikacje, które występują w stosunku do tej warstwy poprzedniej. Kolejnym punktem po zainstalowaniu web serwera usuwam sobie jakieś śmieci, to już jest mniej ważne. Następnie co robię? To już jest moja fanaberia, tego absolutnie robić nie trzeba. Instaluję sobie na tym kontenerze narzędzia do budowania aplikacji typu MS Build, typu Nuget. Po co to robię? Po to, że jak ktoś sobie ściągnie mój przykład i na czystym systemie będzie chciał odpalić ten mój kontener, to aplikacja sama mu się zbuduje w środku i sama mu się w tym kontenerze zahostuje. Następnie tworzymy kolejne warstwy. Tworzymy sobie folder build i kopiujemy tam aktualny folder. Jak pamiętamy, aktualny folder to jest ten folder, w którym leży mój Dockerfile. I następnie uruchamiam warstwę punkt piąty, czyli warstwę, w której zapuszczam msbuilda, przywracam pakiety nugetowe i kopiuję sobie do folderu, z którego IIS będzie w stanie moją aplikację zahostować. Na koniec wystawiam port 80, wiadomo, HTTP, TCP i definiuję tak zwany entry point. Entry point jest to proces, który zostanie odpalony, który zostanie odpalony w momencie, kiedy kontener nam stanie i środowisko uruchomieniowe będzie sobie ten proces śledzić. Jak ten proces się skończy, to środowisko uruchomieniowe stwierdzi, że ten kontener trzeba ubić. U mnie to jest mega prosty skrypt PowerShellowy, który najpierw rozgrzewa IIS-a prostym requestem, a potem tylko w kółko sprawdza, czy web serwis dalej żyje. Jak web serwis umrze, to skrypt po 10 sekundach się skończy i kontener umrze. OK. Mając ten image zdefiniowany, przechodzimy już do command line'a, wykonujemy polecenie docker build, dajemy nazwę aspmvc-demo2 i kropka, czyli aktualny folder. Tutaj ludzie, którzy mieli do czynienia z Dockerem, widzą, że ta składnia na Windowsie jest dokładnie taka sama jak na Linuxie. To jest wszystko przeniesione jedno do jednego. Także ja na przykład bawiłem się na Ubuntu wcześniej, przechodząc na Windowsa, od razu wiedziałem, co mam robić. To jest bardzo, bardzo miłe uczucie. No i budujemy sobie taki obraz. Teraz każdy taki from, każdy run ma odpowiedni step. Step to jest wykonanie tej mojej definicji i zbudowanie jednej z tych warstw. I jak widzimy, wszędzie mam wypisane using cache, no bo oczywiście próbowałem, czy to zadziała. Docker wie, że już taką warstwę z taką definicją budował, więc może je użyć z cache'u. I dlaczego może to zrobić bezpiecznie? Bo wiemy, że żadna warstwa nie modyfikuje niczego pod spodem, tylko te zmiany zawiera w sobie. To jest bardzo ważna cecha, ponieważ jeśli mamy Windows Server, na którym jest web serwer i mamy dwie aplikacje, to mamy 10 plus 100 megabajtów i tylko 10 plus 20 megabajtów na aplikację, a nie tak, jakbyśmy mieli w przypadku klasycznej maszyny wirtualnej, dyski wirtualne tam po 30, prawda, 40 gigabajtów na każdą malutką aplikację. I to jest ogromny zysk miejsca na dysku. I teraz przyjrzyjmy się takiemu jednemu krokowi. Tak jak mówiłem, kopiuję aktualne źródła do tego folderu build w kontenerze. I żeby tutaj odczarować, czym jest ta magiczna warstwa, tak naprawdę to jest folder w systemie plików hosta. Program data docker windows folder, windows filter, no i hash liczony przez dockera tej warstwy. W nim mamy określoną strukturę, więc zajrzymy sobie do files. Pewnie strukturę poznajecie, nie? To tak jakby Windowsa odpalić i zobaczyć dysk C. Mamy ten folder build, no i mamy nasze źródła. Świetnie. Teraz pewnie ktoś może zapytać, ale czekaj, bo mówiłeś, że warstwy, że Windows jest pod spodem, że tutaj dajemy tylko zmiany. No jak zajrzymy sobie do tego Windowsa, na przykład do Microsoft.net'a, mamy w środku pusty folder. To jest pewnie tylko sposób Windowsa na budowanie tych warstw, żeby potem umiał sobie efektywnie te warstwy łączyć. Także tego miejsca tutaj nie tracimy. OK, więc zbudowałem mój image, mogę więc go uruchomić. Docker run przełącznik D mówi mi o tym, że to jest tak zwany tryb detach, czyli uruchom kontener i wróć mi sterowanie do konsoli. Nazwa mojego obrazu. No i co jest ciekawe, puszczam sobie skrypcik, który mi zczytuje, ile mam wolnej pamięci w systemie. Jest to około 25 GB, więc żeby na tym nie poprzestać, to uruchamiam sobie drugi kontener. I oczywiście każdy kontener, mimo że ma ten sam image, ten sam obraz, to jest zupełnie osobna, odizolowana instancja, lekka maszyna wirtualna. Spadło mi trochę pamięci, więc robię coś więcej. Puszczam pętlę, która stawia 5 kontenerów. I jak widzimy, pamięci jest jeszcze mniej, ale nie jest tragicznie. Docker.ps polecenie pozwala mi wylistować wszystkie kontenery, które sobie uruchomiłem. Teraz widzimy, pochodzi z mojego imidża. Command, czyli ten entry point, jest ten mój skrypt. No i idziemy dalej. Robię sobie proste wyliczenie. Ile tak naprawdę pamięci przypada mi na kontener? Czyli 26 to była akurat moja początkowa ilość gigabajtów, minus to, co było, prawda, to, co mieliśmy tutaj, 20.07, podzielone przez wyliczoną ilość działających kontenerów, mamy około 0,85 gigabajta na kontener. Różne testy robiłem, wychodziło mi z reguły około gigabajta, gigabajta z hakiem na kontener. Oczywiście to nie są, te systemy nie są obciążone, ja tam nie puszczałem zbyt wielu requestów, także, ale już ta skala początkowa pokazuje lekkość tego rozwiązania w stosunku do jakichś VirtualBoxów czy Hyper-V. No i tu proszę, aplikacja odpalona. Każdy kontener oczywiście startując dostaje adres IP przyznawany z jakiejś tam sieci natowskiej, z Virtual Switcha pod spodem. Mamy IP, każdy, prawda, dynamiczny hostname. Przeskoczyło. Tu chciałem pokazać dwa różne IP, dwa różne hostname'y, dwie różne maszyny. OK, i teraz to repozytorium, z którego możemy sobie pobrać te bazowe obrazy. To jest akurat Docker Hub. Microsoft ma tam swoje konto. Jest oprócz tych bazowych obrazów, czyli tych systemów operacyjnych, jest też dużo takich już przykładów czy pokazania, jak różne rzeczy można rozwiązać. Są już bazowe obrazy dla IIS-a, dla SQL Servera, dla Go, dla Redisa. Jest tego mnóstwo. Problem jest trochę ze stabilnością, o której będę mówił później. No i okej. Teraz wracam już powrotem do toru teoretycznego. Gdzie ja mogę te kontenery odpalić? Ta modyfikacja jądra, która pozwala nam tą konteneryzację przeprowadzić, została wprowadzona w Windows Serverze 2016 CTP3 i w Windowsie 10 od anniversary update'u, z tym, że to musi być wersja Enterprise albo Professional, bo w Home'ie niestety nie mamy Hyper-V. Został napisany specjalny port Dockera dla Windowsa i co jest fajne, to Microsoft w 2015 roku przyłączył się do Open Container Initiative, właściwie był jej współtwórcą, czyli grupą, która zrzesza ludzi, firmy, instytucje, które zajmują się konteneryzacją, żeby wprowadzać zunifikowane podejście do tworzenia runtime'ów, żeby się nie stało tak, że teraz każdy producent będzie miał niby kontener, ale tak naprawdę swoje do tego podejście. I to się chyba dość udało. No i teraz pytanie, jak to zostało na Windowsie zrobione? Nie wiem, jak ktoś czyta Windows Internals, to pewnie pojęcia będą mu się wydawały znajome. Więc zacząłbym od architektury na Linuxie, czyli tam, gdzie to rozwiązanie już żyje od dawna. Na samej górze mamy narzędzia typu Docker Client, czyli te moje konsolowe, które pokazywałem, Compose Swarm i tak dalej, nie będę wchodził w szczegóły. One teraz pod spodem wołają sobie do silnika Dockera, który jest hostowany w serwisie systemowym, w demonie systemowym, który następnie woła do serwisów pod spodem typu Container DRunC, które tak naprawdę tworzą nam to środowisko uruchomieniowe kontenerów. A one sobie wykorzystują koncepty wbudowane w jądro Linuxa typu namespace, cgroups, czyli złożone koncepty, które ja tutaj troszkę uproszczę. Ogólnie chodzi o to, żeby budować widoki zasobów systemu, tak, że ten widok jest widziany tylko przez dany kontener, żeby też limitować dostęp na przykład do procesora, do pamięci. No i file system, czyli odpowiedni system plików, który wspiera tą warstwowość i budowanie tego efektywnego obrazu tych warstw, jak nam kontener startuje. Teraz przypatrzmy się uważnie i przechodzimy do Windowsa. Góra się nie zmienia, znika nam RunC jako koncept taki już czysto Linuxowy. Pojawia się za to Compute Service, czyli Windows Service, który jest takim serwisem dość niskopoziomowym. Jego API nie jest dostępne na razie. Microsoft obiecuje, że w końcu kiedyś udostępnią, nam pokażą i dadzą do dyspozycji, mam nadzieję. I on woła do, wykonuje nam ten kod już na jądrze systemu, który odpowiada za konteneryzację, czyli staje się nam dla nas środowiskiem uruchomieniowym. Teraz jeszcze wracając do Linuxa, jakby ten koncept namespace'ów, tutaj od razu przeproszę znawców Linuxa, bo zrobię bardzo duże uproszczenie, ale jak koncepcyjnie taki namespace na Linuxie mógłby działać? To chyba każdy mniej więcej kojarzy system plików na Linuxie, mamy punkt montowania typu jest backslash, mamy foldery proc, gdzie mamy procesy, MNT, gdzie mamy punkty montowania i tak dalej. I teraz jakbyśmy sobie stworzyli jakiś podfolder, zrobili w nim kopię takiego drzewa, dali tam pewne ograniczenia i powiedzieli kontenerowi, słuchaj, ten podfolder to jest twój główny punkt montowania, to jest cały twój system, ty nie możesz poza niego wychodzić, to mamy tą izolację zapewnioną, w uproszczeniu oczywiście. I teraz jak to zrobili na Windowsie? wiedza bazowa, jak Windows wygląda pod spodem. Windows wygląda pod spodem tak, że mamy punkt montowania, nie backslash, ale slash. No, nie wiem, jakaś różnica oczywiście musi być. I mamy folder devices. Devices, gdzie mamy dyski, mamy folder file name, super tajemniczy folder global z dwoma znakami zapytania. Jak ktoś może kojarzy, w Windowsie namepipy albo komporty mają czasami adres slash, 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 kropka, slash, jakaś nazwa, to tak naprawdę slash, slash, kropka mówi idź do global z dwoma znakami zapytania i wyszukaj skrót o tej nazwie i on cię przeprowadzi do odpowiedniego miejsca w tym drzewie. I to są tak zwane object namespaces, te foldery. Dodatkowo jest jeszcze koncept job objecta. Job object to jest taki agregator na procesy. Jak się do niego procesy przypisze, to można tymi procesami zarządzać jako całością, ustalać im prawa, dostęp do zasobów i tak dalej. I ktoś sobie połączył jeden koncept z drugim w Microsoftie i stwierdzili, to przekształćmy job object w silos. Co jest silos? Silos to jest stworzenie kopii drzewka w takim podfolderze i danie temu silosowi dostępu tylko do tego podfolderu. Przyznam się szczerze, to jest fotomontaż, w moim przypadku MS Paint, bo narzędzie, z którego korzystałem, to jest Toolsys Internalsus z 2011 roku. On po prostu jeszcze tego API silosowego nie wspiera, tym bardziej, że nie ma żadnej absolutnie dokumentacji. Ale koncepcyjnie tak ta izolacja na Windowsach będzie załatwiana. Mam nadzieję, kiedyś będziemy mogli się temu ładnie przyjrzeć. OK, kolejną przeszkodą, którą Microsoft musiał przeskoczyć, jest system plików. Na Linuxie używamy czegoś takiego jak UnionFS lub pochodne i to mniej więcej zapewnia nam ten koncept budowania efektywnego widoku z tych warstw plików. Na Windowsie mamy NTFS-a i tu są różne opinie, miłość, nienawiść się przeplata. Na pewno NTFS ma to, że ma bardzo dużo możliwości, jak transakcyjne zapisy, jak unikalne ID obiektów w ramach wolumenu. No i teraz jest problem taki, mamy te warstwy poziome i te wymagania, żeby spełnić pionowo, prawda, przez te wszystkie warstwy. Więc Microsoft stwierdził, że żeby dostarczyć w miarę szybko rozwiązanie, to posłużymy się sztuczką. Dla każdego kontenera będziemy rozkręcać malutki dysk wirtualny, który będzie podczepiany do kontenera. I kontener będzie tam widział spójny system plików. Ale tak naprawdę to nie są prawdziwe pliki, to są tak zwane reparse pointy, czyli stary koncept z NTFS-a, czyli link do pliku. Kontener się odwołuje do pliku na tym małym dysku, ten dysk pod spodem mówi, to przekieruj się na plik, na folder w systemie hosta. Na przykład taki folder dokładnie, jak wam pokazywałem. I teraz co się dzieje, jeśli taki kontener, jak już sobie działa, mówi, no ale ja ten plik chciałbym zmienić, to jest robiona kolejna sztuczka, taki link jest zrywany i zawartość tego pliku zapisywana jest w tymże kontenerze. Dla znawców Dockera, jeśli ktoś potem zrobiłby commita, to ten plik po prostu jest wyciągany do nowej warstwy na dysku. OK. I chyba największy problem, jaki nie do końca został rozwiązany, ale jest jak jest, to jak sobie uruchomimy taki kontener, no to mamy na samym dole Windows Kernel, tej maszyny hostującej, w niebieskim boksie procesy, które na tej maszynie sobie żyją, Docker Engine, ten compute service, no i w zielonym pudełku mamy nasz kontener. I teraz jak ktoś na Linuxie odpala kontener, wylistuje procesy, to na początku będzie miał tam jeden proces, czyli ten proces tej aplikacji, która robi to, co ma robić. A na Windowsie zobaczymy całą bandę procesów. I z czego to wynika? Na Linuxie jest tak, że jeśli chcemy wykonać tak zwanego system calla, czyli odwołać się do pliku, portu, socketa, to można to zrobić w miarę bezpośrednio. Na Windowsie musimy to zrobić przez warstwę DLL-ek, czyli ntdll.dll. I ona teraz musi zaciągnąć swoje zależności. Te zależności mogą wymagać jakiegoś Windows serwisu czy jakiegoś procesu, żeby sobie pod spodem chodził, bo inaczej nie mogą swojej funkcjonalności wykonać. Więc mamy ten wymóg izolacji, więc musimy te procesy też odpalać w każdym kontenerze. No jest to niestety trochę przykre, bo zajmuje to czasu, no ale wydaje mi się, że Windows pod spodem już jest tak zaplątana, jest ta architektura, że przerobienie tego wymagałoby się chyba napisanie tego kora tak naprawdę od nowa. I co jeszcze dostajemy od Microsoftu? To tak zwany Hyper-V Isolation Mode. Microsoft swego czasu pokazał swoim klientom, jak i dużym dostawcom hostingu to rozwiązanie. Oni powiedzieli, super, fajnie, kontenery, ale my na przykład mamy wymóg prawny, że jak mamy tak zwany multi-tenancy hosting, to musimy mieć pełną izolację przestrzeni adresowej. Po prostu tak klient na piśmie wymaga. Microsoft stwierdził, że nie chce wracać do tego klasycznego konceptu maszyn Hyper-V, czyli tej ciężkiej wirtualizacji i zrobił coś pomiędzy. Jeśli użyjemy tego trybu izolacji, to rozkręca nam się pod spodem malutka maszyna wirtualna. Malutka, może przesadzam, ale mniejsza niż zwykle. I ona następnie ma swoje zwirtualizowane jądro i do niej ona staje się takim wirtualnym hostem kontenerów. Do niej ten kontener po prostu jest w cudzysłowie wstrzykiwany. Jak chcemy kolejny kontener w tym trybie izolacji rozkręcić, wcześniej jest zrobiony snapshot tej maszyny wirtualnej. On jest po prostu kopiowany w pamięci i jest wstrzykiwany kontener i tak dalej, i tak dalej. Dlatego ten czas startu jest lekko dłuższy, nie jakoś tragicznie dłuższy. Z punktu widzenia programisty to jest tylko przełącznik, jak mamy komendę docker run, tylko po prostu dajemy kolejny przełącznik isolation mode na Hyper-V. I on się też dostaje, co jest ciekawe, do plików, bo mamy tą pełną izolację, prawda? Więc nie możemy de facto korzystać z systemu plików hosta, więc pod spodem się jeszcze rozkręca mały udział sieciowy i to po SMB lata komunikacja plikowa. I co jest ciekawe, Windows 10 musi wszystkie kontenery uruchamiać w tym trybie, dlatego że my bazowe obrazy pochodzą z Windows serwera, a różnice jądra już są w tej chwili tak duże między 10 a 2016 Windows serwerem, że po prostu nie dało się tych jądr skomunikować, trzeba mu po prostu wirtualny taki kernel rozkręcać. Okay. No i teraz wspominam o tych różnych systemach. To jest też dość rzecz ciekawa. Myślę, że Windows Server każdy się w życiu gdzieś tam pewnie spotkał. Nie nowym, ale dla nas ciekawym konceptem jest Windows Server Core, czyli okrojona wersja Windows Servera. Wycięto część stosu związanego z UI-em, jakieś rzeczy, które uznano po prostu za niepotrzebne, które były zbyt mocno związane z takim desktop user experience, który jest potrzebny dla Windowsa 10, no bo wiadomo, tam raczej ludzie pokroju pani sekretarki będą bardziej pracować niż administratorzy. I udało się zredukować ten rozmiar do 10 GB. Ja wiem, że tu pewnie śmiechy są ze świata Linuxa, że 10 GB. No ale trudno. Jest taka baza, ale być może uśmiechy niektórym zejdą potem z twarzy. I ten system na dzień dobry ma 120 Windows serwisów w sobie, czyli to mówi o skali zależności, które już tam w środku są. Jeśli teraz chcemy tam zahostować naszą aplikację dotnetową, ja próbowałem się cofnąć do dotneta 3.5, właściwie bez problemów, o ile nie mamy jakichś wielkich fanaberii egzotycznych zależności. To właściwie idzie to zrobić bez problemu, no ale musimy się pogodzić z tym dużym rozmiarem. Więc Microsoft sobie zdał z tego sprawę i stworzył nowy byt, czyli Windows Server Nano. To jest ekstremalnie okrojony Windows Server, który wycięto zupełnie z stos UI-owy. Wycięto również, że Microsoft jest niezwykle dumny, Fax Server, który w końcu po 20 latach Windowsa znika z serwera. Wycięto część API dotnetowego, wycięto część API PowerShellowego, wycięto możliwość odpalania instalerów z MSI. Wszystkie zależności trzeba dociągać przez PowerShellowe providery. Ale co zyskujemy? No, rozmiar. Bo on waży od 500 MB do 1 GB. I to zależy, w jaki dzień patrzymy, bo to się dynamicznie zmienia. Także być może już to jest nieprawda, co mówię. Ale co też nam to jakby z drugiej strony daje, myśląc o hostingu na przykład w chmurze, czy no wiadomo, aplikacje muszą być lekkie, portowalne, szybkie, bezpieczne, no to tu mamy mniej feature'ów, czyli mniej rzeczy trzeba będzie update'ować, będą krótsze czasy restartów, mniejszy jest na pewno wektor ataku, jakieś potencjalne zero days, także jest to bardzo ciekawy koncept. Zresztą Microsoft mówi, że to jest koncept zrodzony w chmurze i z przeznaczeniem dla chmury. Także tutaj już zahostowanie naszej aplikacji nie jest takie całkiem proste. Czy to .NET Core'a, czy starszego .NET'a, musimy się trochę narzeźbić, żeby dostarczyć do tego kontenera wszystkie takie zależności. Dobra, już zmierzam powoli do końca, nawet przed czasem. Czy warto się uczyć? Myślę, że na pewno świat Linuxa pokazuje, że koncept się przyjął, że jest bardzo popularny. Widać też w narzędziach Microsoftu, w które on inwestuje czas, które rozwija, tego jest coraz więcej. Nie jest jeszcze wszystko stabilne, ale to nie jest droga, z której zrezygnują z pewnością, także szczególnie polecam ludziom, którzy się męczą dzisiaj z Hyper-V, z VirtualBoxami i z całym tym problemem ciężkiej wirtualizacji. Czy używać tego w produkcji? No lepiej nie, bo nie jest to zbyt stabilne. Jest problem z networkingiem, z DNS-ami. Pracują nad tym. Podejrzewam, że w pierwszym kwartale kolejnego roku będzie już coś sensownego. No i na koniec linki. Pierwszy mniej więcej jak zacząć, drugi do Docker Huba i trzeci z moim mini repo, które możecie sobie zobaczyć i odpalić u siebie. Mam nadzieję, że spróbujecie. Dzięki.